Stalin słuchał przez chwilę odpowiedzi. Jest tu polski ambasador, który mówi, że nie wszyscy zostali zwolnieni. Ponownie wysłuchał odpowiedzi i odłożył słuchawkę. Po kilku minutach telefon zadzwonił. Ambasador Kot nie mógł usłyszeć, jaki meldunek otrzymał Stalin, ale wydawał się zadowolony. On doskonale wiedział, że nigdy polska strona nie doliczy się 15 tysięcy oficerów, gdyż 5 marca 1940 roku podpisał pismo, które przygotował Ławrenti Beria. W naszych obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem, nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej, 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu. Według narodowości ponad 97% Polaków. W więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi przetrzymywanych jest ogółem 18 632 aresztowanych, wśród nich 10 685 Polaków. Są oni zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej. NKWD uważa za niezbędne rozpatrzyć ten problem w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania. 3 kwietnia rozpoczęło się rozładowywanie 3 obozów jenieckich – Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa, do których NKWD skierowała odpowiednio wyselekcjonowanych jeńców, uznawanych za najgroźniejszych dla władzy radzieckiej. Następnego dnia rozpoczęły się egzekucje w lesie w Katyniu, gdzie strzałami w tył głowy mordowano jeńców przywiezionych z Kozielska. Więźniowie 2 innych obozów zginęli w piwnicach siedzib zarządów obwodowych NKWD w Kalininie i Charkowie, też od strzałów w tył głowy. Ich ciała przewożone nocą, przykryte plandekami na skrzyniach ciężarówek, spoczęły w masowych grobach w Miednoje i w Pietichatkach pod Charkowem. Major Bezpieczeństwa Państwowego Piotr Soprunienko 1 grudnia 1940 roku sporządził ściśle tajną notatkę, w której oświadczył. Skierowano do dyspozycji zarządów obwodowych NKWD w kwietniu i maju 1940 roku 15 131 osób. Zwrot skierowano do dyspozycji oznaczał zamordowano. 15 131 osób. W więzieniach Ukrainy i Białorusi zginęło ponadto około 11 tysięcy Polaków. Mówią, że wszyscy zostali zwolnieni, powiedział Stalin, gdy wrócił do stołu, przy którym siedział Kot. Nie sądził zapewne, że ta odpowiedź zadowoli Polaków. 3 grudnia 1941 roku problem zaginionych polskich oficerów podjął generał Władysław Sikorski, gdy w towarzystwie ambasadora Kota i generała Andersa spotkał się ze Stalinem w Moskwie. Muszę panu powiedzieć, panie przewodniczący, że deklaracja o amnestii nie została wprowadzona w życie, powiedział Sikorski do Stalina. Wielu ludzi, a w tym najbardziej cenni, ciągle pozostaje w obozach pracy i więzieniach. To niemożliwe. Amnestia dotyczy wszystkich Polaków i wszyscy zostali zwolnieni, odpowiedział Stalin i spojrzał na Mołotowa, który ochoczo potwierdził słowa szefa. Nie jest naszą sprawą dostarczać radzieckiemu rządowi dokładne spisy naszych ludzi, skoro komendanci obozów mają kompletne listy. Mam przy sobie listę około 4000 oficerów, którzy zostali uwięzieni i wciąż przebywają w więzieniach i obozach pracy. Nawet ta lista nie jest kompletna, gdyż zawiera tylko nazwiska, które możliwe były do ustalenia z pamięci. Wydałem polecenie, aby sprawdzić, czy nie wrócili do Polski, z którą mamy stały kontakt. Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich. Nie ma ich też w obozach jenieckich w Niemczech. Ci ludzie są tutaj. Żaden z nich nie wrócił. To niemożliwe, zaoponował Stalin. Oni uciekli. A dokąd mogliby uciec? Zapytał generał Anders. No, choćby do Mandżurii. Nie jest możliwe, aby wszyscy uciekli, zwłaszcza że od momentu przeniesienia ich z obozów jenieckich do obozów pracy urwała się korespondencja z rodzinami, mówił Anders. Większość oficerów wymienionych na tej liście znam osobiście. Wśród nich są moi oficerowie, sztabowi i dowódcy. Ci ludzie zaginęli i umierają tutaj w straszliwych warunkach.
Musieli zostać zwolnieni, tylko nie dotarli jeszcze, upierał się Stalin. Rosja to wielki kraj i trudności są wielkie.
Prawdopodobnie lokalne władze nie działają zgodnie z instrukcjami, wtrącił Sikorski pojednawczym tonem, aby złagodzić ostrość wypowiedzi Andersa.
Proszę zrozumieć, że rząd radziecki nie ma powodu, aby zatrzymywać jakiegokolwiek Polaka, powiedział Stalin.
Ta rozmowa nie mogła przynieść rozstrzygnięcia w kwestii zaginionych więźniów. Zresztą nie o to Stalinowi chodziło. Jeszcze długo mógł się upierać, że wszyscy więźniowie zostali zwolnieni, ale zapodzieli się gdzieś w wielkiej Rosji objętej wojną, uciekli na daleki wschód albo pochowali się w odległych zakątkach, aby uniknąć wcielenia do wojska. Polskie władze nie tylko nie miały najmniejszych dowodów zbrodni w Katyniu, ale nawet nie mogły przypuszczać, że rząd radziecki wydał rozkaz zlikwidowania 15 tysięcy polskich oficerów.
Stalin wydawał się przejęty zupełnie inną sprawą, losem armii polskiej powstającej na terenie jego państwa i planu wyprowadzenia jej do Persji.
Liczebność armii polskiej formowanej w okręgu orenburskim wzrastała bardzo szybko. 15 października 1941 roku było już 38 273 żołnierzy. 10 dni później już 41 561 żołnierzy.
Jestem człowiekiem doświadczonym i starym, mówił Stalin do Sikorskiego, nie tając irytacji. Wiem, że jak do Persji wyjedziecie, to już tutaj nie wrócicie. Widzę, że Anglia ma dużo roboty i potrzebuje polskich żołnierzy.
Po raz pierwszy w czasie tej rozmowy był na swój sposób szczery. Mówił prawdę. Za ewakuacją polskiej armii stał Churchill, który, wprowadzając do Persji polskich żołnierzy, mógł upiec dwie pieczenie. Skłonić Stalina do wycofania z Persji 6 radzieckich dywizji i wzmocnić słabe brytyjskie wojsko o kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy.
Taki był zamiar rządu brytyjskiego od samego początku. Sformowanie polskiego wojska w Związku Radzieckim nie dawało Brytyjczykom nic poza uciążliwymi wydatkami.
Stalin przecież odmawiał wyposażenia polskich dywizji. Mołotow argumentował.
My uzbrojenia dać nie możemy, nie tylko ekwipunku. Prowadzimy najstraszniejszą wojnę z ogromnymi stratami. Tracimy nie tylko wiele tysięcy żołnierzy, ale i masę broni. Straciliśmy pewną liczbę fabryk, a inne musimy przenosić, co zmniejsza naszą zdolność produkcyjną. Niechże Wielka Brytania i Ameryka zrozumieją, że wykrwawiamy się za nich, że dźwigamy na sobie cały ciężar wojny. Niech oni za swój spokój zaopatrzą was w broń.
I Rosjanie ograniczali racje żywnościowe, dostawy broni i środków transportu. Czyżby od samego początku wiedzieli, że ta armia nie będzie walczyć w ich sprawie, lecz wyruszy poza ich granice?
Możemy wszystkich was oddać, sami sobie damy radę. Zdobędziemy Polskę i wtedy wam ją oddamy, mówił dalej Stalin.
W pewnym momencie zaczął udawać urażonego. Jak pojedziecie do Iranu, to będziecie musieli bić się może w Turcji przeciwko Niemcom. Jutro wystąpi Japonia, to przeciw Japonii, tak jak wam rozkażą Anglicy, może w Singapurze. A ja widzę, że Anglicy potrzebują polskich żołnierzy. Otrzymałem przecież żądania od Harrimana i Churchilla, aby ewakuować polską armię.
Chciał dotknąć Sikorskiego, urazić go, dowodząc, że szef polskiego rządu i naczelny wódz nie może decydować o własnych żołnierzach, którzy będą walczyć w brytyjskiej sprawie, a nie polskiej.
A jakie interesy Polska miała na Bliskim Wschodzie?
W jątrzących słowach Stalina było wiele racji. Dla Winstona Churchilla w końcu 1941 roku najważniejszymi rejonami była Afryka Północna, gdzie ważyły się losy panowania nad Morzem Śródziemnym, i Atlantyk, przez który Amerykanie dostarczali materiały wojenne dla słabnącej Wielkiej Brytanii. W Afryce działo się bardzo źle i od roku 1940 Churchill miał powody do największego niepokoju. W tamtym rejonie świata Brytyjczycy mieli 100 tysięcy żołnierzy, ale do nich należało utrzymywanie kolonialnego porządku i ochrona ogromnego obszaru obejmującego Egipt, Sudan, Palestynę, Jordanię, Cypr, brytyjską Somalię, Irak, Aden, państewka nad Zatoką Perską, Kenię, Ugandę, Tanganikę, Syrię i Liban. W rejonie najbardziej zagrożonym Egipcie stacjonowało zaledwie 36 tysięcy żołnierzy, których morale po klęskach wojsk brytyjskich we Francji w 1940 roku, Grecji i na Krecie w 1941 było niskie. Tymczasem Włochy, które miały największy apetyt na brytyjskie posiadłości w Afryce i na Bliskim Wschodzie, utrzymywały w Libii 236 tysięcy żołnierzy i w Afryce Wschodniej 100 tysięcy żołnierzy dysponujących 1811 działami, 339 lekkimi czołgami i 151 samolotami w gotowości bojowej. Nie trzeba było długo czekać na ich atak. Dowodząc tymi wojskami, marszałek Rodolfo Graziani, ponaglany przez Benito Mussoliniego, rzucił je do ataku 13 września 1940 roku. Rodolfo Graziani, włoski oficer, wicegubernator Cyrenaiki, zyskał sławę jako bezwzględny dowódca krwawo tłumiący powstanie plemienia Senussi. W czasie wojny w Abisynii dowodził armią południową, pełnił funkcję generalnego gubernatora i wicekróla tego państwa. Wobec ogromnej przewagi liczebnej wojsk włoskich wynik łatwy był do przewidzenia. Trzy dni później cztery dywizje i grupa pancerna zdobyły Sidi Barrani. Od następnego celu strategicznej twierdzy Marsa Matruch dzieliło włoskich żołnierzy zaledwie 120 kilometrów, a do głównej brytyjskiej bazy w Aleksandrii pozostało nieco ponad 400 kilometrów. Brytyjczycy mieli jednak szczęście, gdyż Graziani zatrzymał swoje dywizje, aby uzupełniły straty i podreperowały stan zapasów. Ta przerwa w ofensywie okazała się katastrofalna dla Włochów. Brytyjczycy potrafili to wykorzystać. W grudniu 1940 roku wojska alianckie uderzyły na włoskie pozycje i do lutego 1941 wdarły się na głębokość 1000 kilometrów w terytorium Libii. W tym samym czasie we włoskiej Afryce Wschodniej nieliczne wojska brytyjskie rozgromiły Włochów, biorąc do niewoli 50 tysięcy jeńców. Na tym jednak brytyjskie sukcesy skończyły się. Do Afryki Północnej przybyły niemieckie oddziały wysłane przez Hitlera na pomoc nieudolnemu sojusznikowi. W lutym 1941 roku do Libii przybył niemiecki korpus ekspedycyjny Deutsches Afrika Korps, który miesiąc później podjął ofensywę i, łamiąc opór alianckich oddziałów, doszedł do granic Egiptu. Do Aleksandrii, głównej brytyjskiej bazy morskiej w tym rejonie Morza Śródziemnego, było już blisko. Utrata tego portu byłaby ogromnie dotkliwa dla brytyjskiego imperium. Niedaleko też oddziały niemieckie i włoskie miały do kanału Suezkiego, a utrata tej drogi wodnej prowadzącej do Indii i kolonii na Dalekim Wschodzie, skąd brytyjska gospodarka czerpała surowce i materiały niezbędne do prowadzenia wojny, byłaby katastrofą. W takiej sytuacji wzmocnienie brytyjskich oddziałów kilkudziesięcioma tysiącami polskich żołnierzy miało ogromne znaczenie. Ponadto, wprowadzając armię Andersa do Persji, Churchill mógł się pozbyć stamtąd sześciu dywizji radzieckich, jakie 17 września 1941 roku wspólnie z wojskami brytyjskimi rozpoczęły okupację tego państwa, aby zapobiec wejściu tam wojsk niemieckich i wykorzystaniu przez nie złóż naftowych Persji i położenia tego państwa do ataków na Związek Radziecki. Dla Stalina wyjście polskich wojsk było rozwiązaniem najlepszym. zademonstrował mocarstwom demokratycznym swoją dobrą wolę, wznawiając stosunki dyplomatyczne z Polską, zgodził się na utworzenie polskiej armii na radzieckim terytorium, co wydawało się być najlepszą gwarancją jego uczciwych zamiarów wobec powojennej Polski. A skoro wojska też z woli własnego rządu postanowiły opuścić Związek Radziecki, mógł znakomicie wykorzystać to propagandowo, co w istocie czynił zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie. Poprawa stosunków z Polską była ogromnie ważna dla powojennych planów Stalina. Zakładał, że przyjdzie czas, gdy wojska radzieckie zatrzymają pochód Niemców i odrzucą ich poza granice Związku Radzieckiego. Było oczywiste, że Armia Czerwona nie stanie na Bugu, lecz spychając wojska niemieckie dojdzie do Berlina, zajmując Polskę, a na południu Czechosłowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię, a może nawet Jugosławię i Grecję. Dokona się to, co nie udało się w 1920 roku, gdy czerwonoarmiści idący na podbój Europy zostali odrzuceni spod Warszawy. Armie Stalina, wkraczające na terytorium innych państw w pościgu za cofającym się Wehrmachtem, nie mogły być uznane za wojska nowego okupanta. Powinny być przyjmowane jako oddziały wyzwoleńcze i to wydawało się oczywiste, zważywszy na niemiecką politykę eksterminacyjną wobec narodów słowiańskich. Stalin, myśląc o realizacji tego planu, musiał przygotować nie tylko ludzi, którzy utworzyliby nowe władze, ale przede wszystkim ich zaplecze polityczne. W tym samym czasie, gdy polski rząd wystąpił z propozycją sojuszu, zrobili to Czesi. Prezydent Edward Beneš, przewodzący emigracyjnemu komitetowi narodowemu, nie stawiał Stalinowi żadnych warunków i doprowadził do podpisania 18 lipca 1941 roku przez Jana Masaryka i radzieckiego ambasadora Iwana Majskiego układu o wzajemnej pomocy. Umowa przewidywała utworzenie czeskiej jednostki na terenie Związku Radzieckiego. Tej siły militarnej Stalin nie musiał się obawiać tak jak wielu dziesiątków tysięcy polskich żołnierzy, gdyż czeski korpus nie przekroczył 3000 żołnierzy. Umowy z emigracyjnymi rządami państw sąsiadujących ze Związkiem Radzieckim nie wystarczały. Stalin potrzebował związków sięgających poza oficjalne protokoły. Rozwiązanie podsunął Mołotow, proponując zwołanie w Moskwie Wszechsłowiańskiej konferencji, co stało się 10 i 11 sierpnia 1941 roku. Uczestnicy wystosowali apel podpisany przez przedstawicieli narodów Rosji, Białorusi, Ukrainy, Polski, Czechosłowacji, Jugosławii i Bułgarii, wzywający do prowadzenia świętej wojny przeciwko niemieckiemu faszyzmowi. Utworzono również Komitet Wszechsłowiański, na którego czele stanął generał Gundorow. Komitet w istocie był słowiańskim kominternem i miał tworzyć właściwą atmosferę dla realizacji powojennych planów Stalina. Jego czas miał dopiero nadejść. Drugi front teraz. Rok 1942, nowa ofensywa radziecka. Stany Zjednoczone przystępują do wojny. Radzieckie nadzieje na drugi front. Dlaczego Roosevelt się śpieszył? Niemieckie plany wygrania wojny w 1942 roku. W połowie grudnia, po raz pierwszy od wielu miesięcy, nastrój w gabinecie na Kremlu był radosny. Japoński atak na flotę Pacyfiku w Pearl Harbor i następująca potem ofensywa japońska na Wielkim Froncie Pacyfiku były jednoznacznym potwierdzeniem wiadomości wywiadu, że państwo to nie pośle swoich armii przeciwko radzieckim granicom. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że Japonia uwikłana w walki w Chinach, przystępując do kampanii w Indochinach i na Wyspach Pacyfiku, mogła jeszcze wysyłać wojska na północ kontynentu azjatyckiego, aby przekroczyły syberyjską granicę. Zaś wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Niemcy zapowiadało, że prezydent Roosevelt, już nieskrępowany ustawami o neutralności, będzie mógł w pełni zaangażować amerykański potencjał militarny i gospodarczy po stronie aliantów. Nastrój był tym lepszy, że ofensywa, którą Armia Czerwona rozpoczęła 5 grudnia pod Moskwą, przynosiła zwycięstwa, a wojska niemieckie cofały się na zachód. Jak donosił wywiad, Hitler zwalniał najwyższych dowódców, nie zgadzał się na wycofanie wojsk i domagał się, aby stawiały desperacki opór. Stalin, widząc już wyłaniające się zwycięstwo, zdecydował się podjąć sprawę powojennego kształtu Europy i przebywającemu w Moskwie ministrowi Antonemu Idenowi 19 grudnia przedstawił swój plan utrzymania granic z 1941 roku, co oznaczało, że Związek Radziecki zamierza wchłonąć ziemie polskie zaanektowane w wyniku umowy z Niemcami, w zamian za co oferował oddanie Polsce terenów na zachodzie do Odry. Zaskoczony Iden argumentował, że jego rząd zobowiązał się nie akceptować żadnych zmian terytorialnych podczas wojny. Ale Stalin nie zamierzał podejmować dyskusji. Potraktował swoją wypowiedź jako sygnał kwestii, do której miał zamiar wrócić, gdy zwycięstwo nabierze realniejszych kształtów. On planował już następną ofensywę. Czy zdawał sobie sprawę, że radzieckie siły są jeszcze za małe, aby rozpocząć zwycięski marsz na zachód? Bez wątpienia tak. Mimo to nie rezygnował ze swoich planów. Był 5 stycznia 1942 roku, gdy Stalin wezwał członków Stawki oraz Komitetu Obrony, a także Sztabu Generalnego, aby stawili się u niego w gabinecie. Marszałek Borys Szapochnikow przedstawił projekt nowej kontrofensywy w rejonie Leningradu, na zachód od Moskwy i na południu. Niemcy wydają się zaskoczeni odwrotem spod Moskwy i źle przygotowani do zimy, powiedział Stalin, gdy Szapochnikow zakończył swoje wystąpienie. Teraz jest czas na przejście do generalnej ofensywy. Co o tym sądzicie? Front zachodni, gdzie są najbardziej sprzyjające warunki i gdzie nieprzyjaciel nie odzyskał pełnej wartości bojowej, może kontynuować ofensywę. Jednak dla pełnego sukcesu operacji ważne jest wzmocnienie naszych sił ludźmi, sprzętem oraz budową rezerw, przede wszystkim jednostek pancernych, bez których trudno oczekiwać zwycięstw, powiedział Żukow. Wiedział, że wzmocnienia, jakie otrzymały jego armie w listopadzie, stopniały w toku zaciętych walk, gdyż każdego dnia tracił ponad 7,5 tysiąca żołnierzy. Według radzieckich oficjalnych danych wszystkie armie biorące udział w operacji moskiewskiej, a więc również frontu kalinińskiego, briańskiego i część frontu południowo-zachodniego, liczące ogółem ponad 1 000 000 żołnierzy, straciły 371 tysięcy żołnierzy, co oznacza, że dziennie traciły prawie 11 tysięcy żołnierzy. Jeżeli chodzi o ofensywne operacje w rejonie Leningradu i na południowym zachodzie, to trzeba wskazać, że tam nasze oddziały stoją wobec silnej nieprzyjacielskiej obrony. Bez silnego wsparcia artyleryjskiego nie będą w stanie przełamać linii wroga. Zostaną zatrzymane i poniosą wielkie, żeby nie powiedzieć, nieuzasadnione straty. Jestem za wzmocnieniem wojsk frontu zachodniego i podjęcia potężnej ofensywy. Zapadła cisza, gdyż wszyscy czuli, że wypowiedź ta była sprzeczna z oczekiwaniami Stalina. Towarzysz Żukow, w mojej ocenie ma rację, odezwał się Wazniesieński. Nie mamy możliwości zapewnienia rytmicznego i adekwatnego zaopatrzenia. Dostawy uzbrojenia z zakładów przeniesionych na wschód są jeszcze za małe, gdyż 58% z nich nie osiągnęło zamierzonej zdolności produkcyjnej. Przyjmujemy, że zauważalny, zgodny z planem wzrost produkcji zacznie być widoczny na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Szef Gosplanu bez wątpienia miał rację. On najlepiej wiedział, jak duże straty poniosła Armia Czerwona w sprzęcie i uzbrojeniu. Do końca 1941 roku z 28 200 czołgów, jakie wojska radzieckie miały na początku wojny i jakie otrzymały już w czasie działań wojennych, straciły 20 6,5 tysiąca, a więc 73%. Z 30 tysięcy samolotów bojowych, którymi wojska powietrzne dysponowały na początku wojny i które dosłano w czasie walk, straciły prawie 18 tysięcy, a więc 60%. Z 11 200 tysięcy sztuk broni strzeleckiej, pistoletów, karabinów i karabinów maszynowych, stracono ponad 6 milionów, a więc 56%. Tych strat nie można było nadrobić z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza że ewakuacja i uruchamianie zakładów przemysłowych w nowych miejscach jeszcze trwało, wiele zaś wcześniej przeniesionych nie osiągnęło pełnej mocy. Wazniesieński spodziewał się, że pierwsze miesiące 1942 roku przyniosą spadek produkcji. W takiej sytuacji posyłanie do walki armii, które nie miały wystarczających rezerw i nie mogły liczyć na stałe dostawy uzbrojenia i amunicji, było bardzo ryzykowne. Stalin milczał niezadowolony, a Mołotow, znakomicie wyczuwający jego nastrój, postanowił zaatakować Wazniesieńskiego, którego nienawidził całym sercem. Towarzysz Wazniesieński jak zwykle znajduje nieprzewidziane trudności i tam, gdzie mogą być przezwyciężone, zauważył kwaśno. Rozmawiałem z Timoszenką i on opowiada się za atakiem, powiedział Stalin. Musimy szybko rozbić Niemców, tak aby nie mogli podjąć ofensywy, kiedy nadejdzie wiosna. Żukow nagle zrozumiał, że Stalin zebrał ich tylko po to, aby zakomunikować decyzję o podjęciu nowej ofensywy, a nie zastanawiać się, czy należy to zrobić. Gdy po zakończeniu narady szli korytarzem, Szaposznikow nagle powiedział: to byłoby nierozsądne sprzeciwiać się, mówił o wystąpieniu Żukowa. Wódz już zadecydował. Dyrektywy zostały wysłane niemalże do wszystkich frontów i ofensywa ruszy bardzo szybko. — No to po co Stalin pytał o moją opinię? — zdziwił się Żukow. — Nie wiem. — Po prostu nie wiem. — wzruszył ramionami Szaposznikow. Tak, Stalin nie chciał ani słyszeć o konieczności odbudowy sił, ani o oczekiwaniu na osiągnięcie przez przemysł pełnej zdolności produkcyjnej. Zdawał sobie sprawę, że udana kontrofensywa pod Moskwą przerwała niemiecką wojnę błyskawiczną i rozpoczęła wojnę na wyczerpanie. A skoro tak się stało, należało ją kontynuować i zadawać wrogowi jak największe straty. Zima temu sprzyjała. Niemcy nie ochłonęli jeszcze z moskiewskiego uderzenia i kolejne ciosy mogły ich dużo kosztować. Bez wątpienia Stalin miał rację, ale tylko w odniesieniu do jednego centralnego odcinka Wielkiego Frontu ciągnącego się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Podejmowanie ofensywy na północy i na południu frontu, gdzie wojska niemieckie były w dobrej formie, mogło być bardzo ryzykowne. Żukow i Wazniesieński słusznie ostrzegali go przed takim działaniem. Stalin nie chciał ich słuchać. Nie dlatego, że lekceważył ich doświadczenie i umiejętność trzeźwej oceny sytuacji. On miał wielki plan, który chołubił od pierwszych dni sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią i dla zrealizowania go był gotów poświęcić wielu żołnierzy. Drugi front. Wielka ofensywa, choćby nawet w wielu miejscach zakończyła się klęską, mogła mieć decydujące znaczenie. Jakże bowiem lepiej mógłby przekonać sojuszników, niż wskazując im: patrzcie, uderzyliśmy i daleko zaszliśmy, ale jeżeli nie pomożecie, zabraknie nam sił i ofensywa utknie, a wówczas cała sytuacja na decydującym froncie wojny może przybrać fatalny obrót.